я сын польской земли, а заразом я, Ян Павел II папеж. Волам с целой глуби этого тысячелетия, волам в преддень święta zesłania, волам враз с вами всеми. Nie wstąpi duch Twój. Nie wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam w programie W Naszej Rodzinie. Pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Mamy nowy rok, nowy dzień. Nastał pierwszy dzień tego roku, uroczystość Matki Bożej, Bożej Rodzicielki, też jak wspominamy często, Dzień Modlitwy o Pokój. I w taki dzień też nasze spotkanie w naszej radiowej rodzinie. Chciał być też z nami ojciec dyrektor, ale mam nadzieję, że jest teraz dzięki połączeniu telefonicznemu. Witamy ojca serdecznie. Jeżeli nie, to za chwilę, to ja przywitam naszych gości. Cieszę się, że jesteście też w naszym studiu. Może od niewiasty rozpoczniemy. Emilia Kijewska, witam cię serdecznie.
Cześć Boże.
Ty jesteś studentką drugiego roku już dziennikarstwa, tak, komunikacji społecznej, Akademia Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu.
Dokładnie.
A skąd jesteś?
Jestem z Brodnicy, więc mam stosunkowo blisko.
Blisko. Wojciech Staszewski, witam cię. Cześć, szczęść Boże. Ty jesteś uczestnikiem warsztatów, bo tak wiele mówiliśmy, że były takie, odbyły się warsztaty. Życie to coś więcej. Skąd jesteś?
Jestem z Bydgoszczy, także również blisko. Mam blisko.
Obok ciebie tak przyszedłeś z rodzicami, pewnie może byli cały czas, nawet się nie pytałem. Pan Grzegorz Staszewski, witam serdecznie w naszym studio.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry Państwu. Wieczór. Pan Grzegorz jest nauczycielem, wychowawcą, ale tatą. Właśnie Wojciecha, a tak rozmawialiśmy, że również Michała, który wielokrotnie był na warsztatach.
Tak, na muzycznych, muzyczno-dziennikarskich, z panem Zbyszkiem z zespołu Lumen spędził wiele czasu i bardzo mu to miejsce odpowiadało. Także w ślady Michała poszedł Wojciech. Także bardzo się cieszymy, że to miejsce sprzyja dobremu rozwojowi.
No, my się też tym bardzo cieszymy, że możemy organizować takie właśnie miejsce, gdzie młodzi, bo to ja to często podkreślam, że uczelnia to też jakby kolejne oczko w głowie ojca dyrektora, żeby było takie miejsce, gdzie możemy młodym zaproponować, właśnie wesprzeć rodziców, bo myślę, że rodzice też często na to liczą, że jak poszlą dzieci, to będzie tak jak dom ukształtował, czy jak dom kształtuje, jak mówi nasze serce, jak nasz duch, nasza wiara, nasze przekonania.
Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą i wiem, że właśnie doświadczenie osobiste daje najwięcej. Bo jak stare przysłowie mówi, słowa pouczają, a przykład pociąga. No i trzeba po prostu przyjechać tutaj i za tym przykładem iść dalej w życie.
Dziękuję. Życie to coś więcej. Inicjatorem tego był się też dyrektor. Ojcze, witamy serdecznie na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca, pozdrawiam gości. No i gratuluję panu takiego syna. Nie tylko był na tych warsztatach, ale również był ministrantem, służył na mszy świętej dzisiaj w nocy. Także no, piękne wychowanie. Ojcze Grzegorzu drogi, może najpierw, dlaczego mnie nie ma? Nie dlatego, że jestem chory, tylko mówię, ojciec Grzegorz to zrobi o wiele lepiej.
No naprawdę.
Jest bardzo, no pewnie, że tak. Niech się ludzie ucieszą też. Dla ojca to jest praca, ale ludzie się ucieszą, bo ojca ludzie bardzo kochają. Zresztą ojców innych też. Ale raz po raz słyszę ojciec Grzegorz, ale innych ojców też kochają i dziękujemy wszystkim. To jest ogromna praca, to radio, telewizja, a ojciec w telewizji, technikę w radiu i w telewizji ma w jednym małym paluszku. I nie tylko technikę. Widzę, że no, chwała Panu za każdego, kto coś robi dobrego. I dziękuję, że ojciec dzisiaj wziął ten program też. Ale widzę, ojcze, obok tego młodego człowieka, jak
Emilia.
Dobry przyjacielu jest na imię. Jest Emilia.
Emilia, a ten młody przyjaciel to jest Wojciech, tak.
Wojciech, wielki święty patron Polski. Pięknie. A Emilię patrzę, która to jest, z daleka była, to nie widziałem, to jest nasza studentka.
Tak, nasza studentka, drugi rok.
Ale na warsztatach też byłam wielokrotnie. Zresztą z Wojtkiem się poznaliśmy właśnie na warsztatach, kiedy razem byliśmy...
Jakby bliżej jeszcze...
Byłaś moją opiekunką.
Nie, opiekunką nie byłam, byliśmy razem w grupie.
Pani była opiekunem grupy, prawda?
Tak, a teraz jestem opiekunką.
Tak. A skąd pani jest?
Z Brodnicy.
A to jest ta Emilia, co u nas maluje? Ojcze?
Nie. To właśnie one wszystkie chodzą do tej samej szkoły.
Tak, skończyłyśmy
to jest Monika,
to
tak
liceum,
co maluje to Monika. A
to była Monika, a to Emilia.
Tak, dokładnie.
Zresztą w Brodnicy dużo wspaniałych, szlachetnych ludzi jest, ojcze.
Tak, tak.
Ja mam tam bardzo znajomych, powiedziałbym przyjaciół, rodzina świętej pamięci ojca Stanisława Kwiatkowskiego. Bardzo dobrzy ludzie. Tak, ale ojcze... Mamy, nie wiem czy słychać, czy nie, bo mi coś piszczy.
Słychać, ojcze dyrektorze, słychać.
Dobrze, tak. Ojcze drogi, ja bym chciał bardzo serdecznie polecić. Dziękujemy wam najpierw za tą młodzież. I kto myśli na rok do przodu, powtarzam to słowa księdza z Krakowa. Taki jeden ksiądz powiedział mi kiedyś, ksiądz Jancarz, w czasie Solidarności, w czasie stanu wojennego bardzo szlachetny ksiądz w Nowej Hucie pracował. I pamiętam, przyszedłem do niego kiedyś do salek katechetycznych w kościele chyba świętego Maksymiliana to było. Na dole, w dolnym kościele były salki katechetyczne i tam przychodziły dzieci, akurat na religię, młodzież też, ale wtedy były dzieci. Było tak strasznie głośno, bo tych dzieci było, masa było w różnych salkach. Ja tak się ośmiałem, przyszedł do tego księdza, mówię, księże, to co, to uczyć cudze dzieci, to takie przekleństwo, tak? A on mówi, o nie. Mówi, kto myśli na rok do przodu, się jest Boże. Przynajmniej na 10 lat sadzi las, a daleko w przyszłość kształtuje dzieci i młodzież. I dlatego gratulacje i panu, i żonie, i wszystkim, którzy pomagają młodzieży się kształtować. Pomagają towarzyszom młodzieży, dzieciom pomagają, na wielkich ludzi, bo tylko tak, dalekosiężnie patrzeć, kochać dzieci i młodzież i pomóc się kształtować. Nie wiem, czy pani Emilia zadowolona z naszej uczelni?
Jestem bardzo zadowolona.
Nie dlatego, że ja pytam, pani musi mówić tak, tylko całą prawdę.
No. Ja całą prawdę mówię, ja się śmieję, że jestem skazana na tą uczelnię od urodzenia, ponieważ tak? Urodziłam się w dniu inauguracji roku w dniu pierwszej inauguracji roku akademickiego i żeby było śmiesznie, urodziłam się w szpitalu na ulicy Świętego Józefa w Toruniu.
Który to był rok?
01. Także jestem tak stara jak ta uczelnia.
2001. Rodziła się wtedy, kiedy mieliśmy inaugurację roku akademickiego.
I w szpitalu obok naszego kościoła.
Tak.
Ale co jest piękne, to pani jest... Dobrze, musimy wypić kawę razem.
Taka trochę matka chrzestna, możemy powiedzieć.
Ale to niesamowicie świat... No piękna sprawa. Piękna sprawa, no. To pani jest takim znakiem, symbolem tej uczelni. No. Pięknie. No co tu powiedzieć jeszcze? Ojcze, czyli dzieci i młodzież i właśnie rodzice niech wiedzą, a my dbamy o to, żeby ta uczelnia się rozwijała coraz bardziej. Zależy nam bardzo na tym, żeby byli jak najlepsi wykładowcy, najbardziej kompetentni, ale żeby to też byli ludzie z osobowościami, żeby to byli mistrzowie, charaktery, niesprzedajni. Bo jak patrzymy na świat, na życie, to różni są ludzie, wszędzie. wszędzie ludzie. Trzeba najbardziej takich wartościowych ludzi służących, ludzi służących prawdzie. Takich ludzi. A jak prawdzie, to i Panu Jezusowi. No, musimy być właśnie tacy. Tak, i marzymy o tym, Ojcze, chcemy, przygotowujemy wszystko, żeby od października ruszyć spraw, prawo i administracja. Następny kierunek. Mam nadzieję, że to się nam uda. Mam nadzieję, że nam ludzie pomogą. Rodzina Radia Maria, chociażby modlitwą swoją, to jest pierwsze. I jak najlepsze, żeby, bo i prawników potrzeba porządnych. Spotykamy prawników wielu, bo w naszej uczelni są specjalne szkolenia dla prawników, szkolenia medialne. Wygraliśmy taki konkurs, to z tego finansowo to nie mamy nic, bo szukamy też pieniędzy na uczelnię. O tym za chwilę powiem. Szukamy też pieniędzy na uczelnię, tak, ale mamy, co z tego mamy? Prawnicy widzą, jak wygląda to dzieło moherów. Tacy to są te mohery, prawda? Tak, bo nas poniżają ci ta druga strona, która jest daleko jakoś od Pana Boga, albo nawet przeciwko Panu Bogu, to widzimy w Europie, w świecie, to idzie w kierunku lewym wszystko, w kierunku, to się nazywa neomarksizm, różnymi drogami idą, żeby człowieka spreparować inaczej, jego myślenie, no, ale bez Boga, żeby był, no i co to za życie. Tak, także, ale to jest inny temat. Zależy nam na uczelni. Mówię, uczelnia to jest profesura, studenci, ale i środki na to. Ja tak marzę o tym, może ktoś słyszy, marzę o tym, żeby ci bogatsi ludzie wspierali takie dzieła. Marzę o tym, żeby studenci nie płacili żadnego czesnego, tak jak nie płacą w państwowych uczelniach. No tak to jest urządzone, urządzili już kiedyś i to nie wszystko takie proste, żeby zmienić, ale na przykład na uczelnie państwowe, które są przesiąknięte neomarksizmem, płacą Polacy wszyscy. Z tych podatków naszych są te uczelnie utrzymywane i duże pieniądze, to są miliardy, tak? No, ale to nie jest logiczne, bo jeżeli ktoś chce iść do takiej uczelni, jak na przykład nasza, o określonych bardzo określonym profilu, szukamy prawdy. Ta uczelnia jest i dla wierzących, i dla niewierzących. Jesteśmy otwarci, ale ta młodzież, która chce przyjść na tę uczelnię, ona musi się postarać, najczęściej przez swoich rodziców, dziadków, rodzinę swoją, żeby zapłacić czesne. U nas staramy się jak najmniejsze to czesne. Z tego czesnego uczelnia nawet nie utrzyma się, żeby zapłacić profesurze. Szukamy środków i czasem dobrzy ludzie pomagają. No, to jest to. Także, ale my marzymy iść dalej, rozwój uczelni, kierunki następne i porządni ludzie wychodzą. Ci ludzie, którzy są po naszej uczelni, to są już inni ludzie, wszyscy mi to mówią. Nie powiem gdzie, ale na przykład w telewizji, w TVP, ileś lat temu, był taki człowiek, który bardzo na Kościół wygadywał, na Radio Maryję, na mnie to już nie mówię, to już nie chcą o mnie, szkoda, ale i wszystkich brał do telewizji, chciał naszych ludzi. I ktoś mu powiedział z tych jego współpracowników już, którzy nie z naszej uczelni, ale jak koledzy jego, powiedział, dlaczego ty tak wygadujesz tutaj, a bierzesz tych ludzi? On powiedział, wszystkich bym wziął, bo oni się nie łajdaczą. Jeszcze gorzej powiedział, ma taki język wulgarny. Oni się nie łajdaczą, nie chleją i robią dobrze wszystko. No, to proszę bardzo. Ale to nie wystarczy tylko nie łajdaczyć się i nie chlać, tylko trzeba jeszcze być dobrym, szlachetnym, po prostu z kulturą człowiekiem, arystokratą ducha, a nie taka mierzwa charakterologiczna, czy tak. Także to zależy nam na uczelni, to jest pierwsze, ale zależy nam na tym, żeby wszyscy działali i byli apostołami. I tutaj w naszym środowisku powstało też taka książka, powstały książki różne. Teraz piszemy akurat książkę o ratowaniu życia. Ci, którzy zostali uratowani przed aborcją i ci, którzy ratowali. Wzruszające świadectwa. Ale też tak samo powstał w naszym środowisku nasz dziennik. To jest wielka sprawa. Ludzie z niczego zrobili nasz dziennik. Tylko im się kłaniać i brać do ręki. Jak czytam nasz dziennik, tyle ciekawych rzeczy. Nigdzie tego nie ma, takich rzeczy. I powstał miesięcznik w naszej rodzinie. Najpierw było 8 stron, to było Przyjaciele Radia Maryja, później grubszy była rodzina Radia Maryja, a teraz w naszej rodzinie. Pięknie wydawany dla całych rodzin. Od dzieci przez młodzież dla dorosłych. Różne tu są dla całych rodzin, dlatego w naszej rodzinie. I dobre, budujące pismo, nie tylko religijne rzeczy, ale takie praktyczne dla życia. Zawsze, za każdym razem teraz dodają książkę jakąś, taką książkę cienką, nie za grubą, tak, i to jest dobra rzecz. I tym razem jest dodany dodatek, książka pod tytułem Polowanie na kardynała. Tu chodzi o kardynał Pell, czy kardynał Pell, jak się mówi, nie wiem, przerzucam tę książkę i tak patrzę, bo jeszcze chciałem coś powiedzieć w związku z tym. Tak, ach, już wiem gdzie, przepraszam, nie w tym, już wiem, o co my znalazłem. Tak, przepraszam, jeszcze nie to. Tak. W każdym razie ten kardynał Pell, chyba tak się wymawia, to jest australijski kardynał, został posądzony bardzo brzydko, po prostu no coś obrzydliwego, bo ja tego nie powiem na antenie, o co, jak w ogóle tak można myśleć, że co zrobił, i został zamknięty do więzienia. Rok i 8 miesięcy siedział w więzieniu, został uniewinniony i jest wolny, ale nie wiem, czy gdzieś odwołali te wszystkie oszczerstwa. Tak, i jest to dodane, ta książka jest właśnie Polowanie na kardynała pana Sebastiana Karczewskiego. To tego samego autora, który wyjaśniał sprawę i bronił księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Zrobili wielką krzywdę księdzu arcybiskupowi, ale i kościołowi Polsce, i kościołowi całemu. To, co zrobili z księdzem arcybiskupem Wielgusem, no to jest masoneria, tak walczy z kościołem. Tak, następny męczennik, który nie został zamordowany fizycznie, nie przelał krew, ale jest tak zwanym białym męczennikiem, nie krwi. Ksiądz kardynał Pell wydał już też dziennik więzienny, apelacja pod tytuł George Pell, kardynał australijski. Pierwszy tom, dziennik więzienny, radzę przeczytać. To może tyle w Fundacji Nasza Przyszłość. Dziękuję serdecznie. Bardzo serdecznie polecam ten na miesięcznik i z dodatkiem Polowanie na kardynała, ale dać innym do ręki też. Bo teraz, tak jak na Polskę, kiedyś pamiętamy tego profesora marksistę, czy no, tak był profesor Wolniewicz, już świętej pamięci, tak, mówił, że nie wierzy, ale kiedyś mi mówi tak do mnie, a to mi Duch Święty podpowiedział. Mówi, przecież Pan mówi, że Pan jest niewierzący. Tak, ale w Ducha Świętego wierzę. I ten profesor na naszej antenie mówił, że stworzyli taką maczugę przeciwko Polakom, antysemita. Polak jest antysemita. A teraz jest taka maczuga, następna zrobili, że ksiądz to jest zboczeniec. że ksiądz jest zboczeniec. I tak, i to jest bardzo wielka krzywda Kościołowi robiona. Może się zdarzyć wszędzie. I wśród lekarzy, i wśród i sportowców, przeróżnych. No to człowiek to brzmi różnie, ale gdybyśmy tak popatrzyli, jacy są księża rzeczywiście, to że jeden, na przykład lekarz, jest nieuczciwy i tylko forsę zbija, to nie znaczy, że wszyscy lekarze tacy są. To byśmy nie żyli wcale. Jest, to służba zdrowia jest wspaniała, dużo dobrych ludzi. Czasem się zdarzy, no. To i fryzjer może być nieudany też. I czy kucharz może być nieudany, no. I co? Ale tak samo tutaj i księży, i właśnie uważajmy, bo to jest teraz taka właśnie następna maczuga na Kościół, na księży, to jest, że to jest zboczeniec. To jest coś obrzydliwego. Robią krzywdę wielką Kościołowi, ludziom, księżom tym. To jest wielka krzywda. Tak, takie oszczerstwa rzucać. Tak jak na kardynała Pela. I dlatego przeczytajmy tą książkę i żebyśmy dawali innym też. To, że ktoś jakieś filmidło zrobi, i tam, no tak, to klisza wszystko przyjmie. Tak, także, ale, no, ale prawdy nie wiem, czy byśmy w sądzie znaleźli. Także to popatrzmy. Ojcze, przepraszam, zająłem tyle czasu. Gorąco pozdrawiam i wszystkich noworocznie. Dzisiaj w nocy życzenia złożyłem. Niech was Pan błogosławi. Niech was Pan wszystkich błogosławi. Matka Najświętsza przytuli każdego, całą Polskę i alleluja i do przodu. Dziękuję serdecznie. Wojtku, trzymaj się. Która klasa?
Bóg zapłać, trzecia technikum.
To pięknie. A jakie technikum?
Technikum samochodowe. Jestem na kierunku technika pojazdów samochodowych.
A lubisz to?
Tak, lubię. Uwielbiam.
Bo jest tam jeszcze inny kolega, był też technikum samochodowym.
O, proszę.
I też w trzeciej klasie. Też mi opowiadał, tylko niższy od ciebie.
No tak, ja troszkę wyrosłem ponad standard.
Ale słuchaj, dobrze, ale no dobrze, to pan ma jakiś plan, to bardzo dobrze. Jeden niższy, drugi wyższy. Tak, dzięki temu z góry na ludzi patrzysz.
Tak.
No, na mnie też z góry patrzy. Tak, ale to jest różne znaczenie to ma. Tak, w każdym razie pięknie, fajno. Wszystko się przyda i budujcie dobrze. Emilia, pani Emilio, też pozdrawiam i Brodnicę.
Dziękuję bardzo.
A Wojtek, skąd jesteś?
Słucham?
Wojciech jest z Bydgoszcza, a tak. Emilia z Brodnicy.
To wiem, ale a Wojtek z której parafii?
Należę do parafii Bazyliki, do Bazyliki Wincentego Paulo, ale uczęszczam do parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego na Leśnym.
No super. Pięknie. Dziękuję serdecznie. Wszystkich pozdrawiamy. Kochani, ten miesięcznik w naszej rodzinie i z książką dodatkiem Polowanie na kardynała. I poukładajmy sobie te sprawy, też te oszczerstwa przeciwko księżom. To jest takie, to się razem tu oszczerstwa przeciwko księżom zniechęcić do ewangelizatorów, żeby ludzie Ewangelii nie przyjęli. To jest taka metoda. Jeszcze kościoły zamknąć. W niektórych krajach już 2 lata prawie są kościoły zamknięte. Jak myślicie? To jest takie przypadkowe? Ha, ci specy od niszczenia kościoła dobrze wiedzą, co jest i jak to robić. No i dlatego tym bardziej my ewangelizujmy w rodzinie, dzieci, młodzież, bo kochani, będzie dramat. Bez Boga nie ma przyszłości. Nie ma przyszłości, ani na ziemi, ani wieczność. Dziękuję z Bogiem.
Bardzo dziękujemy, ojcze. Dyrektorze, widzowie widzieli telefony do Fundacji Nasza Przyszłość. Mowa jest o miesięczniku w naszej rodzinie. Też książka, polowanie, pokazywaliśmy, ale jeszcze polowanie na kardynała. Telefon 94 373 1160 i końcówki 61 62. Powtórzę, 94 373 1160 i końcówki 61 i 62. Ojciec dyrektor wspomniał nasz dziennik, wspomniał książki, które też wydajemy. No i nasza uczelnia, stąd też dziś to zaproszenie. Nasi goście, bo uczestniczyli w warsztatach, życie to coś więcej. Emilio, jakbyś próbowała porównać, bo tak bym zapytał, bo tutaj pan Grzegorz mówił, że starszy syn wielokrotnie, już 11 razy był na warsztatach, ojciec dyrektor się mówi, aż się dziwił, że aż tyle ich było, no ale wiadomo i wakacyjne,
tak, i zimowe,
i wyjazdowe, czy zimowe. Tak. Proponuje uczelnia wiele takich możliwości jakiejś takiej formacji, żeby nawet zasmakować, prawda? No ale gdybyśmy je spróbowali porównać, bo to pierwsze takie doświadczenie, pierwsze spotkanie zaczęliśmy w środę, no przez Sylwestra, Nowy Rok, Emilio.
Na pewno te warsztaty bardzo się różniły od tych, które są zazwyczaj we wakacje oraz w zimie. Po prostu ja również byłam uczestniczką, pewnie 7 razy, nie wiem, już nawet zapomniałam liczyć.
Zanim byłaś w uczelni?
Zanim przyszłam na tą uczelnię, wielokrotnie byłam na warsztatach. Poprzednim razem, czyli we wakacje, byłam opiekunem na warsztatach właśnie wakacyjnych. I no, mam małe porównanie, jak to właśnie tutaj z tym Sylwestrem. Przede wszystkim różnicą jest to, że w trakcie warsztatów wakacyjnych, warsztatów zimowych, skupiamy się na tym, że każdy jest w swojej grupie. Jest podział na grupy, gdzie mamy wykłady, takie zajęcia z wykładowcami, którzy normalnie z nami mają zajęcia. A teraz to wszyscy byliśmy jedną wielką wspólnotą. Raczej tutaj podział na grupy istniał tylko po to w celach administracyjnych, aby nam łatwiej było właśnie czy jakieś dokumenty uzupełniać. A tak to wszyscy, czy mieliśmy jakieś zajęcia, czy z zespołem Lumen.
Trochę też was było więcej, prawda?
Tak, to na pewno.
Niż teraz, to takie pierwsze doświadczenie, tak
czekaliśmy.
Aczkolwiek
po pandemii było na pewno mniej osób niż przed.
Mhm. No i mówisz, że inne doświadczenie, ale zupełnie bardzo inne. Pozytywne, tak?
Tak, jesteśmy bardzo zmęczeni. Chłopacy to w ogóle nie spali w nocy, pozostali opiekunowie. Mi się udało około 4 godzin.
No ale to mamy zabawę, ale te dni, które były, bo tak nawet patrzyłem na program od 7 rana aż do samej ciszy nocnej, do 22 i wiele różnego rodzaju spotkań, warsztatów. Jak to oceniasz?
Znaczy my jako opiekunowie nie byliśmy na wszystkich warsztatach, na wszystkich zajęciach, ponieważ przede wszystkim mieliśmy te sprawy administracyjne do załatwienia, więc myślę, że tutaj bardziej pytanie do Wojtka.
Wojciechu? To jest nie pierwsze już, to nie pierwsza twoja obecność.
Nie
tutaj.
Pierwsze. Na warsztatach wakacyjnych byłem już około 5 razy, a Sylwester był taki pierwszy, także bardzo mi się podobało.
I oceniasz? Że...
Oceniam bardzo dobrze, można się bardzo wiele nauczyć. W tych czasach jest wiele pułapek w internecie, w mediach, także warto znać te pułapki, żeby móc po prostu nauczyć się, nauczyć...
No to tak można powiedzieć, trzeba czegoś chcieć więcej, tak?
Tak,
można by powiedzieć, to no dziś młodzi, nie chcemy nikogo jakoś tak obrażać, ale jakoś tak no nie chcą się za bardzo może wyróżniać, chcą takiej wspólnoty, nie do końca potrafią może się już określić, albo na przykład sprzeciwić, albo powiedzieć, że mam swoje zdanie, jestem człowiekiem wierzącym i na przykład no, nie można przekraczać pewnych granic.
A te warsztaty właśnie pokazują i uczą, żeby po prostu te własne zdanie każdy z osobna miał.
Przede wszystkim warsztaty pokazują to, że my nie jesteśmy jedynymi takimi ludźmi, którzy zmagają się właśnie z tymi problemami, że są osobami wierzącymi i po prostu są trochę wykluczanymi wśród grup właśnie szkolnych, czy może właśnie jakichś wśród znajomych. Bo zaraz, no jak ktoś usłyszy, jaka uczelnia, no to tak od razu krzywo patrzy. Ze mnie też się śmieli, że moherowy beret. No to na złość im kupiłam sobie moherowe berety i noszę.
No właśnie, jak to jest? No bo nieraz tak w środowisku, no nie chciałoby się stracić kolegów, przyjaciół, koleżanek. No jak się tutaj przyznam, że no mam coś, w jaki sposób związany jestem z Radiem Maryja, czy z telewizją, z uczelnią, no to jak gdyby ciągnie się coś za nas, tak jak powiedziałaś, ten moherowy beret.
Dokładnie.
No. Martwisz się tym, czy martwicie się tym?
Ja podchodzę do tego, że wolę mieć prawdziwych znajomych, którzy akceptują mnie taką, jaką jestem, aniżeli dostosowywać się do kogoś i udawać kogoś, kim nie jestem. Więc jednak wolę pozostać sobą i wierna swoim wartościom.
Wojciechu, ty i twoje środowisko?
Ja również tak samo chciałbym po prostu nie przejmować się zdaniem innych. Chciałbym kształtować siebie samego na samym początku. Próbuję nie zwracać uwagi też na zdanie innych osób, takie negatywne, ponieważ jestem na warsztatach już, jak mówiłem, 5 raz i po prostu wiem, że jest to dobre środowisko, jest dobra atmosfera i naprawdę uczą dobrych rzeczy.
Panie Grzegorzu, tak się pan przysłuchuje synowi. No państwo też no, muszą tak, myślę, stwarzać środowisko, pan, małżonka, do tego, żeby synowie tak, a nie inaczej patrzyli, czy też potrafili dorastać, bo to tak naprawdę to ich życie, ich wybory. Może nie wszystko nawet powiedzą tacie czy mamie, co tam się dzieje w sercu, z czym mają trudności.
Jak pracujemy na co dzień z dziećmi, z młodzieżą, więc...
Z jaką młodzieżą? Ile lat mają?
Ja pracuję w chwili obecnej, bo pracowałem od klasy drugiej i powiedzmy zdarza się klasa pierwsza, zerówka też gdzieś tam obok przebiega, a pracuję z młodzieżą aż do wieku studenckiego. Prowadzę zajęcia sportowe i jeżeli kończą moją szkołę i potem w szkole średniej przychodzą nadal bawić się i cieszyć się aktywnością. Również potem na studiach, jeżeli ktoś nie studiuje, chodzi do pracy, to też gościnnie do mnie zawsze zajrzy. No tutaj na pewno trzeba dużo obserwować, ale my przede wszystkim staramy się być aktywni fizycznie. I od 14 lat realizuję wspólnie ze Stowarzyszeniem Parafiada taki program, gdzie mottem jest ruch, rzeźbi serce, umysł i ciało. I poprzez właśnie aktywność taką rodzinną staramy się pokazać, że podnoszenie pewnej poprzeczki, pokonywanie pewnych trudności, chociażby sportowych, fizycznych, buduje siłę wewnętrzną. I to staram się również w pracy z dziećmi i z młodzieżą pokazać, że nie pracujemy dla wzrostu mięśni. Wiedzę dzisiaj większą od nauczyciela to ma internet, ale połączenie właśnie i aktywności fizycznej, bo najlepszy język.
Ojciec dyrektor mówił o tej formacji ludzkiej, prawda?
Dokładnie, całościowej, tak, takiej. Tak. Młodzież bardzo lubi być aktywna. I tutaj można znaleźć wspólny język. Także formując też we własnej rodzinie, my też się uczymy jeszcze. Dzisiaj wyzwania młodzież stawia coraz to inne. Nie mówię, że wyższe, ale coraz to inne, więc trzeba być na bieżąco. I dzięki wspólnemu językowi, gdzie powiedzmy człowiek się aktywizuje w sporcie, w rekreacji, w turystyce, w ten sposób można pokazywać, że warto sięgać więcej. Tak jak ten Sylwester tutaj miał swoją myśl, że życie to coś więcej. Dzisiaj brakuje logiki i analizy w kształceniu. Młodzież i dzieciaki bardzo prosto mają podane rzeczy w internecie. Obrazki, krótki podpis. Nie myśl. Rób tak, jak widzisz, tak? Bierz przykład, nie zawsze dobry. A więc trzeba rozwijać tę umiejętność analizowania, jak się w tym wszystkim poruszać. No myślę, że jakiś taki własny przykład, ale przede wszystkim wspólne spędzanie czasu, no to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Nie wszyscy rodzice mają taką możliwość.
Albo nie potrafią może tego wykorzystać.
Tak.
Bo nieraz brakuje jakiegoś takiego porozumienia. Dzieci rosną bardzo szybko w swoim środowisku, no i jak gdyby rozchodzą się, prawda?
Ale dzisiaj jest bardzo dużo możliwości. Jak porównując początki mojej pracy, to i dostęp do bazy rekreacyjno-sportowej był słabszy. Dzisiaj tych miejsc jest dużo, tylko trzeba wykrzesać chęci z tych młodych ludzi.
A pan mówi parafiada i teraz to, co na przykład proponuje nasza uczelnia.
Tak.
Takiego różnego rodzaju warsztaty, jak pan ocenia to, co mówią synowi, bo to w jakiś sposób też do państwa wraca.
Tak, no znamy program każdych warsztatów i one zakładają całościowy rozwój człowieka. Nie skupiają się tylko na wykładzie. Ale właśnie jest integracja, budowanie jakichś więzi, relacji. Tego dzisiaj brakuje wśród młodych ludzi. Najlepsze relacje mają ze smartfonem, ale kiedy bateria wysiądzie, praktycznie nie ma przyjaciela już żadnego obok. Tak? Można mieć 5000 przyjaciół na Facebooku, ale gdy człowiek powie, że jest w potrzebie, no to czasami jest trudno w ogóle znaleźć kogokolwiek, żeby pomógł w tej sytuacji. I program warsztatów był zawsze dopasowany do tego pełnego, komplementarnego rozwoju młodego człowieka. Dlatego zadowoleni jesteśmy z tej formy, z programu, ponieważ i jest i muzyka, i taniec, i są emocje, i osobowość, i przede wszystkim też pokazanie, jak poruszać się w świecie mediów. No, nie spotkałem się z czymś takim, że młodzi ludzie mogą na warsztatach poznać radio i tajniki całej techniki i to samo z telewizją, bo można w różny sposób człowieka pokazywać, można manipulować tą właśnie technologią cyfrową. I żeby młody człowiek wiedział, jak się zabrać do informacji, które dostaje.
Emilio, Wojtku, jak wy sobie radzicie ze światem cyfrowym? Przeszkadza wam w relacjach z drugim człowiekiem, czy nie? Umiecie gdzieś tak trochę takiego dystansu nabierać?
Na pewno też internet pomaga się komunikować z osobami najróżniejszymi. Mam wielu znajomych pochodzących działających we wspólnocie franciszkańskiej Ruch Apostolski. Jednak no, wspólnota fra nie jest tylko w Brodnicy, tylko również jest przy innych klasztorach franciszkańskich. No i nie ma takiej możliwości spotykania się codziennie, więc jednak mam taki kontakt z bardzo dobrą moją koleżanką. Nawiasem się śmieję, że moja bliźniaczka urodziła się tego samego dnia. Mamy właśnie kontakt bardzo często telefoniczny, albo właśnie coś sobie wysyłamy. Czasem paczki idą nawzajem do siebie. Ale myślę, że gdyby nie internet, to ta znajomość już dawno by upadła.
Czyli pomaga. Wojtku?
Ja akurat należę do wspólnoty liturgicznej służby ołtarza. Także ten kontakt jest utrzymywany między człowiekiem. Również korzystam właśnie z tych mediów społecznościowych i tak jak Emilia mówi, jest to wielka pomoc, żeby utrzymać ten kontakt właśnie tutaj między innymi z osobami z warsztatów. Jest to bardzo pomocne, ale jednak trzeba uważać na to, tak?
Tak,
żeby się nie wciągnąć.
Żeby za bardzo nie żyć w tym świecie wirtualnym, podczas kiedy rzeczywistość nas otacza.
Drodzy Państwo, nasi goście zostaną jeszcze w studiu, no ale ten świat wirtualny też nam pomaga, bo nie wszyscy, no dzisiaj akurat pierwszy dzień nowego roku, nie wszyscy są w stanie przyjechać nawet do studia, by w programie wziąć udział. No i chciałbym coś więcej może o studiach podyplomowych. Wiele mówimy o MBA, czy o studiach dziedzictwo myśli świętego Jana Pawła II. On też i dla nas, Polaków, myśli jest święty Jan Paweł II. Człowiekiem wielkiego formatu, wielkim świętym, wielkim Polakiem. Staramy się też, myślę, dorastać do takiej miary naszego człowieczeństwa. Może teraz też i studenci z dziedzictwa myśli Jana Pawła II, pani Anna Karnasiewicz i pan Maciej Klamrowski. O, jesteście. Witamy was bardzo serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Cześć Boże Ojcu, gościom oraz telewidzom.
Miło was widzieć, słyszeć. Pani Aniu, może tak zapytam, zanim dziedzictwo, skąd pani jest?
Ja pochodzę z takiej miejscowości na Podkarpaciu, z Dukli. I teraz właśnie z tej miejscowości się łączę z telewizją Trwam. To jest mój rodzinny dom. I też ziemia, którą odwiedził Jan Paweł II i na której żył wiele set lat temu już święty Jan z Dukli, kanonizowany też przez Jana Pawła II.
To tak możemy powiedzieć, rozumiemy, dlaczego pani wybrała dziedzictwo myśli świętego Jana Pawła II. Panie Macieju, pan gdzie mieszka, gdzie żyje, gdzie pracuje?
I jeśli chodzi o mnie, to pochodzę z Kaszub. Mieszkam w wiosce Kopino, tam okolica Wejherowa, miasta. Niedaleko mojej miejscowości również są lasy Piaśnickie, w trakcie II wojny światowej, gdzie Niemcy mordowali ludność kaszubską. A na co dzień pracuję w szkole również niedaleko swojego miejsca zamieszkania, ponieważ w Rumi.
Dziękuję. Myślimy Radio Maria, Telewizja Trwam. Pani Aniu, jak to było z panią, jeżeli chodzi o przygodę z radiem? Bo jeżeli jesteście na studiach w naszej uczelni, no to tak sobie wyobrażam, czy tak sobie wyobrażamy, że w jaki sposób i ten kontakt z radiem, z telewizją, z tym środowiskiem jest, czy miał miejsce? Jak to jest w pani przypadku?
Tak, ten kontakt z Radiem Maryja zaczął się już wiele lat temu. Może nie od samego początku nadawania Radia Maryja, ale kiedy jeszcze byłam w szkole w sanktuarium świętego Michała Archanioła u księży Michalitów w miejscu piastowym, otrzymałam taką ulotkę z informacją o programie Radia Maryja. Przyniosłam do domu i zaczęłam słuchać. W mojej rodzinie od tego momentu Radio Maryja było obecne cały czas i jest nadal. Ja byłam też w młodzieżowym kole przyjaciół Radia Maryja kilka lat. Była to rzeczywiście niesamowita przygoda, bo pozwoliła doświadczyć takich niecodziennych rzeczy, jak na przykład wizyty w Radiu Maryja, prowadzenie audycji na żywo, czas wzrastania, czy takiej półgodzinnej audycji dla młodzieży, w której uczestniczył ojciec Piotr Andrukiewicz, też którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. No i też z Radia Maryja dowiedziałam się o tym, że są takie studia podyplomowe, Dziedzictwo myśli Jana Pawła II. Słyszałam wiele razy zachętę ze strony ojca dyrektora, że warto podjąć takie studia, że to jest ważne, żeby pamiętać o nauczaniu Jana Pawła II, żeby nim żyć. Też natknęłam się wiele razy w mediach, szczególnie w internecie, na takie próby podważenia autorytetu i świętości Jana Pawła II. I to mnie bardzo zmotywowało też do podjęcia tych studiów. A poza tym chciałam zobaczyć, jak studiuje się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Jak to jest, jaka tam jest atmosfera, jak to jest być częścią tej społeczności. I dlatego właśnie wybrałam te studia.
I jak to właśnie jest, jeżeli chodzi o społeczność, studiowanie? No teraz może troszeczkę macie pewnych ograniczeń, no bo COVID też swoje robi, można powiedzieć, trochę burzy porządek, możliwość spotykania się, ale teraz to, co dzieje się w Pani życiu i takie odkrywanie też może z innej strony Jana Pawła II, bo co innego czytamy książkę, encyklikę, słyszymy jakąś katechezę, a co innego pochylamy się nad tym, nad tą myślą Jana Pawła II, w jaki sposób usystematyzowany.
Tak, taka pierwsza rzecz, która mnie uderzyła właśnie w szkole, to zobaczyłam takie kultywowanie pamięci o ważnych osobach i wydarzeniach z historii Polski. Zobaczyłam piękne obrazy na ścianach, tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej, sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, czy piękny park pamięci, gdzie są wypisane nazwiska osób, które ratowały Żydów podczas II wojny światowej i oddały swoje życie niejednokrotnie. Uderzyła mnie też niezwykła serdeczność profesorów, życzliwość podczas wykładów, szacunek do drugiego człowieka. Też duża serdeczność ze strony innych studentów. Niesamowite było to, że spotykałam na korytarzach nieznane mi osoby, które mówiły cześć, cześć Boże. Nieraz zapytały, co studiuję, jakie mam zajęcia. Bardzo to było miłe, ponieważ nie czułam się zupełnie obco w murach tej szkoły. I podczas wykładów też profesorowie, oprócz tego, że przekazują myśli, nauczanie Jana Pawła II, to dzielą się też doświadczeniem swojego życia. Niejednokrotnie spotkania z Janem Pawłem II, swoimi osobistymi doświadczeniami. Często okraszają też humorystycznymi opowieściami, anegdotami, przykładami z życia, dzięki czemu te wykłady są bardzo żywe, bardzo praktyczne, konkretne, życiowe. Można je zastosować do swojego życia. Pomagają porządkować myślenie, odnaleźć się w tym chaosie informacyjnym, który jest obecny w mediach.
Czyli dobry wybór.
Bardzo dobry.
Dziękuję. Panie Macieju, pan na co dzień z czym się zajmuje? Pan tak wspomniał troszeczkę lasy piaśnickie, to więc tak śmiem twierdzić, że coś z historią.
Dokładnie. Na co dzień pracuję w szkole jako nauczyciel historii, również jestem wychowawcą. No ta historia zawsze gdzieś tam jakoś blisko była. Również razem z kolegą w szkole organizujemy różne wycieczki dla uczniów, wycieczki rowerowe. Jeszcze zanim nastała zima, to również wybraliśmy się na wycieczkę rowerową właśnie do Lasów Piaśnickich, bo jest to miejsce, o którym bardzo często się zapomina, które no nie jest tak bardzo znane jak inne miejsca pamięci, inne miejsca, w których hitlerowcy dokonywali mordów. Poza tym również, no poza szkołą, tak, gdzie uczę w zasadzie no całą młodzież, bo jest to od klasy czwartej aż do klas maturalnych, również także udzielam się przy parafii, tak. Zawsze w tej parafii wzrastałem, tak samo zresztą jak przy Radiu Maryja, bo zawsze w moim domu, czy to z rodzicami, czy z dziadkami, była dziś okazja słuchać tego Radia Maryja, czy oglądać telewizję Trwam. Jeszcze pamiętam jak dzisiaj, zawsze słuchaliśmy audycji dziecięcej, kiedy byłem dzieckiem. No więc no, zarówno historia, czy Radio Maryja zawsze gdzieś w moim życiu no, odgrywała jakąś ważną, istotną rolę.
A kto dał taki impuls, żeby podjąć właśnie studia podyplomowe z dziedzictwo myśli Jana Pawła II?
No tych impulsów było trochę w zasadzie, bo zawsze też dziadek wspominał, że może bym poszedł do Torunia właśnie na studia jakieś bym tam podjął. Również właśnie to, co moja koleżanka ze studiów wspominała, tak? Te takie apele, czy też informacje ojca dyrektora na stacji SFAM, czy też w Radiu Maryja, gdzie informował o tym, że te studia ruszają, gdzie zachęcał do udziału w tych studiach. Również one, te apele ojca dyrektora jakoś mnie zmotywowały do tego, żeby zapisać się na te studia, ale również no, sama chęć poznania dziedzictwa myśli Jana Pawła II, bo w dzisiejszych czasach bardzo często mówimy o Janie Pawle II, ale ograniczamy się w zasadzie tylko do kilku aspektów. Zazwyczaj mówimy o babce, mówimy o kremówkach, kilka różnych cytatów, które już wszyscy znają na pamięć. I na tym ta myśl Jana Pawła II się kończy. A brak tego sięgnięcia w głąb, brak spojrzenia czy też dowiedzenia się tego, co Jan Paweł II mówił do ludzi. No tutaj aż się ciśnie, żeby przypomnieć te słowa papieża, kiedy mówił: przestańcie mi klaskać, ale zacznijcie mnie słuchać. I faktycznie no, tego słuchania, czy dzisiaj no, takiego dokopywania się do tej wiedzy na pewno brakuje, a takie studia pomagają zarówno nam, studentom, ale jest to no, nie tylko poznawanie tych treści, ale również potem przekazywanie ich dalej, tak? Ponieważ no, wiadomo, w ciągu roku nie za wiele człowiek, no nie pozna całej nauki Jana Pawła II. To jest dopiero takie no, ziarno, które nam pomaga dowiedzieć się, gdzie możemy sięgnąć, co możemy poznać, gdzie możemy zaczerpnąć jego wiedzy. I dopiero, no, tak mam wrażenie, że dopiero po tych studiach zacznie się prawdziwe studiowanie, czyli to poświęcenie dla nauki, poświęcenie Janowi Pawłowi II, ale poświęcenie w wymiarze zarówno poznania jego nauczania, ale również przekazywania dalej tego nauczania. Bo tego, no, dzisiaj, no, on nas się tego powinno wymagać, tak?
A tak, zapytam, no kwestia historii. Pan myśli, trochę kuleje w naszym takim życiu społecznym, jeżeli chodzi o życie Polaków, no i też myśl Jana Pawła II, czy to, tego powinno być też więcej, bo tak jak pan mówił, papież sam mówił, mniej mi klaskajcie, więcej słuchajcie, bo to jest jednak dziedzictwo, które nie jest jakieś takie płaskie, ale bardzo wielowymiarowe, prawda? On nas uczył z różnych stron, przyjeżdżając, nauczając, czy w ogóle to, co zrobił przez czas swojego pontyfikatu, przez encykliki i takie nauczanie, można powiedzieć, codzienne.
No na pewno kwestia historii bardzo kuleje. No mogę to obserwować na co dzień, tak? Że no faktycznie no, my jako historycy musimy się dość mocno poświęcić, dość dużo siły włożyć w to, aby ta historia no dziś była w tej mentalności zarówno społeczności szkolnej, uczniów, jak i osób dorosłych, aczkolwiek jest na pewno coraz lepiej. Coraz lepiej, no są to zasługa różnych instytucji, które pracują na część kultywacji historii. Jest to również praca rządzących, również praca Radia Maryja, Telewizji Trwam, która tutaj również kultywuje bardzo mocno historię i to, aby ją przekazywać dalej, żeby ją poznawać. I tak samo no właśnie dziedzictwa myśli Jana Pawła II. Jest to temat, który kuleje na pewno. Bardzo dość sporo osób, na pewno w moim gronie, tak jak już mówiłem, Jana Pawła II kojarzy tylko z kremówkami, z barką, a brak tej konkretnej wiedzy. Mam nadzieję, że z biegiem lat się to zmieni i na pewno pomoże temu właśnie kierunek studiów podyplomowych Dziedzictwo Myśli Świętego Jana Pawła II, do którego również zachęcam do studiowania, do zapisywania się na kolejną edycję, która zapewne niedługo już ruszy, bo kończymy naszą obecną edycję powoli. Zwłaszcza, że no, studia te nie są tylko poznawaniem Jana Pawła II, jest to również poznawanie innych jakichś wątków teologicznych, wątków historycznych, literaturoznawczych, bo również poznajemy poezję Jana Pawła II, poznajemy jego życie, jakieś konteksty historyczne. A po drugie, tak jak wspomniała też no, moja koleżanka ze studiów, jest to również możliwość poznawania innych osób, poznawania studentów akademii, profesorów, którzy no naprawdę, przychodząc na tą uczelnię, po paru zajęciach byłem bardzo zdziwiony, pozytywnie oczywiście, wiedzą merytoryczną, którą przekazują. Mogę porównać zajęcia również z akademii, z innymi zajęciami na innych uniwersytetach. I naprawdę z takim poziomem nauczania jak w Akademii w Toruniu nigdzie się nie spotkałem. Jest to wysoki poziom, kadra bardzo wykwalifikowana i no, serdecznie wszystkich, którzy się zastanawiają, zachęcam do tego, aby zapisać się na studia, czy to dziedzictwa myśli Jana Pawła II, czy też na jakieś inne studia.
Bardzo dziękuję. Pani Aniu, słowo podsumowania i pozdrowienia. Mamy nowy rok. Mam nadzieję, że stary też był dobry, mimo ograniczeń.
Tak, stary nie był zły, chociaż zakończył się trochę chorobowo. Natomiast nowy rok już zaczął się tak pozytywnie, bo i jeśli chodzi o chorobę, jest poprawa. Więc nastraja tak dość właśnie optymistycznie i jest nadzieja, że będzie również dobry.
Kogo pani chciałaby pozdrowić?
Pozdrawiam wszystkich kolegów i koleżanki z drugiej edycji z Dziedzictwa Myśli Jana Pawła II, wszystkich profesorów, którzy w piękny sposób nam przekazują wiedzę o Janie Pawle II, swoją rodzinę, wszystkich znajomych.
Dziękuję bardzo. Panie Macieju?
No, również pozdrawiam oczywiście najpierw rodziców, dziadków, którzy wiem, że oglądają program, wczesnych przyjaciół, znajomych, księży, z którymi na co dzień również współpracuję, ale także wykładowców akademii, całe grono studentów, a w szczególności naszą rocznikową babcię Krysię, która z nami studiuje, a która niestety uległa małemu wypadkowi i nie może obecnie w najbliższych zajęciach z nami uczestniczyć, ale cały czas jest z nami w kontakcie i również ją oczywiście pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję pani Anna Karnasiewicz i pan Maciej Klamrowski. Dziękuję, pozdrawiamy cały rocznik tej drugiej edycji. Miło było państwa gościć na antenie radia i telewizji.
Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
Bardzo dziękuję. Ja też przy okazji powiem, drodzy państwo, nim uda nam się następne połączenie, że są też dwie nowości na studiach podyplomowych w przygotowaniu. To jest bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo. To jest takie studium dwusemestralne i MBA w ochronie zdrowia trzysemestralne. No, a za chwilę będzie z nami pani Ania, która, tak, nie, Aleksandra, która już na szóstej edycji jest MBA, więc popatrzmy, jak to się dobrze rozwija. Te studia podyplomowe, można się zgłaszać do akademii. Nabór na studia podyplomowe do 31 stycznia, więc mamy jeszcze prawie że miesiąc. Na kierunkach Dziedzictwo Myśli Świętego Jana Pawła II, Master of Business, Administration MBA w języku polskim, to warte zauważenia, mediacje i negocjacje, polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie, relacje międzynarodowe i dyplomacja, retoryka i wystąpienia przed kamerą. Więc wiele możliwości. Drodzy państwo, tak myślimy też o książkach, o tym, co możemy uczynić. Jak zawsze wiemy, że jest Splendor 24, to też taka pomoc i dla nas, ale też dla kogoś, kto potrzebuje jakiejś może podpowiedzi. Tak często mówimy na antenie Radia Maria czy telewizji Trwam o formacji, o tej potrzebie. Panie Grzegorzu, jak pan patrzy na to, że książka, co książka może zrobić w życiu człowieka, bo dziś no, mówimy no, przekaz elektroniczny, to co jest w internecie, no ale książka to tak trochę trochę inaczej, prawda, formuje nas, troszeczkę inny świat.
Tak, no, ja wychowałem się na książkach. Staramy się też te książki proponować w naszej rodzinie.
Jak młode pokolenie radzi.
Pamięta o książkach, bo są też ciekawe rzeczy. Jeden z moich absolwentów stał się pisarzem, pan Robert Kościuszko.
O, no to też znana postać.
Dokładnie, tak. Wspaniały też przykład rodziny i osobowości. Także też te książki właśnie od pana Roberta, również z jego autografem, trafiły też do naszej rodziny. I rzeczywiście dzisiaj książka funkcjonuje i w wersji elektronicznej, i w wersji papierowej. No, ja twierdzę, że nie trzeba baterii do książki papierowej. Zawsze wszędzie można ją otworzyć, nigdy nie zawiedzie. I te książki są potrzebne, dlatego że rozwijają wyobraźnię. Jeżeli nie ma książek, jest sam obraz, to obraz może być często przekazywany w takiej formie, w jakiej ktoś chce, abyśmy tak to postrzegali. Natomiast książki zupełnie inaczej rozwijają człowieka i w pierwszym okresie życia w ogóle czytanie książek, słuchanie. Ja też dużo proponuję moim wychowankom, jak tylko jest okazja, to właśnie nie patrzenie się w ekran, tylko słuchanie chociażby reportaży radiowych. Są bardzo ciekawe rzeczy, można wynaleźć i ze świata sportu, ze świata życia, takiego prawdziwego życia, różnych sytuacji ludzkich, gdzie ktoś zaszedł, gdzie ktoś spostrzegł się, że już dalej nie można pójść, że może nie warto iść do sięgać kolejnego dna, warto wrócić na właściwą drogę. Także polecam wszystkim książki, ale dobre książki. Jak teraz poruszam się po mieście, często widzę w kioskach na tych pierwszych tam półkach tak zwane książki do pociągu, kiedyś to były, prawda, czy takie spod ręki. No to myślę, że to jest oklepany temat. No. No
to też myślę, że za tym to idzie, ile własności, tyle wolności. Myślę, tak, że musimy to jakoś też odbudować, żeby nie ktoś nam podrzucał książki, które warto czytać, ale żeby to rzeczywiście były wartościowe i podkreślały naszą kulturę, te walory, które pomogą nam być też Polakami.
Tak, kiedy tutaj bywam w księgarni też przy sanktuarium, no to rzeczywiście za każdym razem chciałoby się wyjść z pełną torbą tych książek. Ale też mówiliśmy o parafiadzie. Parafiada to jest również nie tylko stadion, czyli ta aktywność, jest również świątynia i teatr. Właśnie tam ja wymagam, tak w sposób bardzo przyjacielski zawsze, żeby moi uczestnicy przygotowywali swoją wiedzę do konkursów wiedzy z zakresu historii Polski, a więc kwestie patriotyzmu, historia, która lubi się powtarzać i lepiej, żeby się powtarzał Złoty Wiek, a nie te przykre sytuacje, tak samo historię z naszego życia. I jest tam i geografia Polski, i są osoby, o których trzeba wiedzieć, między innymi też Jan Paweł II, Stefan kardynał Wyszyński był w tym roku, i młodzież przygotowuje się do konkursów wiedzowych, rywalizując ze sobą, ale są to naprawdę obszerne bibliografie i ci młodzi ludzie mobilizują się i naprawdę są dobrze przygotowani i zdobywają trofea w tych konkursach, rywalizując z innymi rówieśnikami. Także polecam książkę, bo jest po prostu niezastąpionym źródłem.
Dziękuję. Mamy gości online. Są z nami pani Aleksandra Lewandowska. Witam serdecznie.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. I pani Ewa Nowina-Konopka, redaktor naczelna naszego dziennika. Kłaniam się pani redaktor. Tak, można powiedzieć dwa różne światy, bo ale może...
Ale jak bliskie.
Bliskie, tak? Pani Aleksandro, pani jest prawnikiem, a teraz słuchaczem 6. edycji MBA. Jak to jest z tym środowiskiem Radia Maryja? Bo najpierw zapytam to. Pani jest z Łodzi. Tak gdzieś poczytałem sobie, jak pani dziekan przesłała informację. I teraz prawnik z Łodzi słucha Radia Maryja, ogląda telewizję Trwam i co, przyszedł studiować MBA?
Tak, poszukując, chcąc w ogóle rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, chciałam podjąć studia na kierunku MBA. I uważam, że nasza akademia to jest jedna z nielicznych uczelni w Polsce, która promuje patriotyzm gospodarczy oraz podejście do kariery zawodowej nie tylko w aspekcie pięcia się na poszczególnych stopniach kariery, ale głównie, a przede wszystkim też jako służbę bliźniemu, drugiemu człowiekowi i naszej ojczyźnie. I to było dla mnie najistotniejsze. Powtórę, jeżeli chodzi, przede wszystkim miało tutaj znaczenia też spotkania z praktykami, które odbywają się w naszej uczelni, ponieważ wykładowcy nie stanowią tylko i wyłącznie, nie są tylko i wyłącznie teoretykami w obszarze zarządzania, ale głównie praktykami. I myślę, że to jest właśnie takie najcenniejsze. I ta uczelnia wszystko to, czego potrzebowałam, oferowała mi.
No właśnie, ładnie, że tak, jeżeli mogę tego słowa użyć, pani podkreśla, nie moje ego, no bo w zasadzie studia mnie służą, ale wiem dlaczego, prawda? Wiadomo, że będę sprawniejszy jako człowiek teraz w zarządzaniu, w sposobie funkcjonowania, ale może też cały czas się musimy tego uczyć. Wszyscy musimy się tego uczyć, żebyśmy myśleli o drugim człowieku. I gdzie będzie ta wzajemność, myślę, że i my się będziemy rozwijali, ale też i Polska.
Nie popadając w pychę, oczywiście. Mhm.
A z tym Radiem Maryja, jak to jest z przygodą?
Powiem szczerze, że zawsze ogólnie oglądałam Trwam i słuchałam Radio Maryja. Też ze względu tutaj u mnie moi dziadkowie, szczególnie właśnie moja babcia, którą serdecznie pozdrawiam, babcia Halinka, właśnie zakorzeniła tutaj we mnie tą ideologię też płynącą właśnie tutaj z tego środowiska w ogóle zrzeszonego wokół Radia Maryja i telewizji Trwam. I myślę, że tutaj to stąd też wynikało, nie ukrywam.
A ta społeczność, z którą się pani spotyka, wielu podkreśla, że no dobrze nam w tym gronie studiujących, bo mamy też dobrą kadrę dobrych profesorów prowadzących.
Tak, ponadto, że mamy wspaniałych profesorów, wykładowców, to też chciałam podkreślić, że bardzo cenna jest możliwość wymiany doświadczeń między samymi studentami. Z uwagi na to, że na naszym kierunku moje koleżanki, moi koledzy pracują w różnych instytucjach, w różnych organizacjach, począwszy od jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów terytorialnych, spółek Skarbu Państwa, ale też w biznesie prywatnym. I właśnie ta wymiana tych doświadczeń między nami, odmienne czasami podejście, które czasami też skutkuje polemiką, tak? Umożliwia kształtowanie tych dobrych praktyk, które możemy później wdrażać w naszych miejscach pracy.
No wy jesteście już wyrobieni, prawda? To może nawet w Państwa przypadku to kolejne studia, czy kolejna podyplomówka, która coś wnosi i środowisko, no i sposób spojrzenia na to, co dziś robię.
Tak. Nie ukrywam, że jestem absolwentką prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto także na tej uczelni ukończyłam dwa kierunki studiów podyplomowych, w tym między innymi jeden z zakresu prawa spółek. Ale to tutaj właśnie na tej uczelni tak naprawdę odnalazłam to odmienne podejście w ogóle do studenta. Jako do osoby, która też tutaj jest pewną społecznością wokół uczelni, a nie tylko i wyłącznie jest studentem. Bardzo często też tutaj spotykając się z wykładowcami, wymieniając swoje spostrzeżenia, każdy z nich jest bardzo otwarty też na odmienne czasami nasze podejście. I to jest właśnie bardzo też cenne, uważam.
Dziękuję. Pani redaktor, pani Ewa Nowina-Konopka, przy okazji pozdrawiamy całą redakcję. Dziękujemy za to, co robicie i tak można być w przeddzień kolejnej rocznicy, chociaż do rocznicy jeszcze trochę dni, bo do 29 stycznia 24 lata. To dużo czy mało, pani redaktor?
Minęło szybko.
A jak to było? Jakie były początki? Jak dziś patrzycie nasz dziennik? Bo dziś też się to wszystko zmienia, prawda? Kiedyś te zmiany aż tak szybko nie następowały, dziś tak. Ale nasz dziennik kiedyś, jego obecność i dziś wśród czytelników.
Jakie były początki? Początki były w Toruniu na studium dziennikarskim, które ojciec dyrektor założył w 90., końcówka 93. roku, ale to był 94. rok cały, kiedy przyjeżdżaliśmy do Torunia co 2 tygodnie na wykłady. No i potem były rozmowy i pomysł ojca dyrektora. I łaska Boża, proszę ojca. No takie były początki, można tak powiedzieć. Natomiast jak dziennik się pojawił na rynku 29 stycznia 1998 roku, no to był pierwszy taki dziennik. No, Radio Maryja istniało od 91 roku i można powiedzieć, że od, w cudzysłowie, częściowo wolnych wyborów od 89 roku było wtedy już 9 lat, ale jak Radio Maryja powstawało, to były wtedy 2 lata, tak, od tych wyborów. I wcześniej nam ogłoszono właśnie te 2 lata wcześniej, że skończył się w Polsce komunizm, ale to tak jestem o tym przekonana, że to dopiero Radio Maryja zakończyło cenzurę, która w Polsce istniała, choć urząd już od chyba roku nie istniał, od 1,5 roku chyba już nie istniał, ten formalny, ale ta cenzura była. To dopiero Radio Maryja wprowadziło rozmowy niedokończone z telefonami, gdzie każdy z Polaków mógł zadzwonić. I tak powoli powstawał ten grunt do rozwoju kolejnych mediów, naszego dziennika, telewizji Trwam. Pierwsze dni, pierwsze tygodnie, kiedy nasi dziennikarze wybierali się na konferencje prasowe, no to byliśmy traktowani, można powiedzieć, dość nieprzyjaźnie przez środowisko, jak takie dziwolągi, co my tutaj w ogóle chcemy. Natomiast no, z czasem musiano przyjąć do wiadomości, że istnieją kolejne media, które nie są zależne od takiego czy innego układu, że są inne.
I to, ja też to pani, początek... pani redaktor, że mamy prawo, prawda? Mamy prawo do tego, że możemy mieć radio, możemy mieć telewizję, możemy mieć nasz dziennik, możemy mieć tygodnik, miesięcznik. Mamy do tego
tak,
prawo.
To ojciec... no. Tak, to ojciec dyrektor przełamywał te przekonania nawet ówczesnych już urzędników, że mamy do tego prawo, prawda, że nie było tych pozwoleń na pierwsze częstotliwości dla Radia Maryja, że wypowiadano ojcu wręcz wojnę w tych urzędach, ale ojciec się nie poddawał i zawsze wiedział, że radio jest potrzebne, że wolne media, że ta wymiana myśli, że dla Pana Boga, że dla ratowania dusz, dla kształcenia charakterów, dla pokazywania prawdy historycznej. To były też nasze pierwsze zadania. Nie tylko ta informacja bieżąca, ale taki cel sobie stawialiśmy też edukację, tak? Żebyśmy odkłamali też historię, bo Polacy nie znali. To nie tylko Katyń, proszę ojca, prawda? To były też, to byli też żołnierze wyklęci. Byliśmy jedną z pierwszych gazet, która pisała o żołnierzach wyklętych. Tak? O Ince pan Szubarczyk na łamach naszego dziennika pisał, że zachowałam się jak trzeba. Prawda? Dzisiaj to wszyscy znamy. Ale to wtedy myśmy jako pierwsi na naszych łamach te informacje się pojawiały. Odkłamywanie kłamstw czy odkłamywanie zbrodni wołyńskich. Wtedy nam też były osoby wysoko postawione, które zabraniały tego, tak? Czy całe te zbrodnie ubeckie tego systemu po 45 roku, no to nas wtedy wyzywano od antysemitów tutaj, no właśnie również z tego powodu, że nie wolno było pokazywać tej prawdy.
Z panem Maciejem Klamrowskim rozmawiałem, wspominał o lasach piaśnickich, więc tych plam było tak bardzo wiele. Pani redaktor, a no kwestia, jakie tematy dziś, prawda, skończyliśmy stary rok, w ogóle te ostatnie 2 lata też są takie specyficzne. Tak. Jak pani patrzy, bo wiele zmian następuje w tej przestrzeni takiej bardzo geopolitycznej, prawda, ale patrząc na cały świat, tego różnego rodzaju układy, czy Rosja, Chiny, czy Chiny, Ameryka, to co dzieje się w Unii Europejskiej. Jak państwo jako medium, jako nasz dziennik, jako dziennikarze na to patrzycie, co proponujecie?
Tutaj jest oczywiście, zawsze nasze działanie powinno być pozytywne, prawda? Głównym celem ewangelizacji jest głoszenie dobrej nowiny, więc pozytywnie, formacja pozytywna, to co robi Radio Maryja, ale z drugiej strony też uświadamianie i przestrzeganie przed złem. To jest również w dokumentach Kościoła, że to jest również ewangelizacja, tak? Czyli tak jak powiedziałam wcześniej o tym komunizmie, o tym upadku, to on tak do końca nie upadł. Te przetrwalnikowe formy istniały i istnieją cały czas, nie tylko w Polsce, to również widzimy na uniwersytetach i ośrodkach politycznych Europy czy świata, więc ta hydra komunizmu się odradza w tej chwili pod tymi postaciami gender, LGBT i tak dalej. I tutaj chodzi o zniszczenie człowieka, który został w taki sposób stworzony z taką wielką godnością przez Pana Boga jako dziecko Boże. I to jest to dzisiaj główne zagrożenie. Bo jeżeli my będziemy w Polsce silni duchem, jak będziemy to, co jak Radio Maria teraz przypomina Ojca Świętego Jana Pawła II, jak go słuchamy, prawda? Gdybyśmy to, co Pan dzisiaj też wspominał w audycji, gdybyśmy jego słuchali i przestrzegali, tak wychowywali kolejne pokolenia, no to będziemy pełnić wtedy wolę Bożą i będziemy wiedzieli, jak reagować wobec tych zagrożeń, które są spoza Polski.
Panie redaktorze, jak dobieracie autorów, tych, którzy piszą, komentują, w jakim kluczu, dlaczego, z jakiej racji?
Według blasku prawdy. Czyli to jest no
ja
to,
tak
o co
pytam,
nam chodzi.
Bo czy się coś zmieniło, prawda? Chciałem się
tak oczywiście, że pod tym względem zawsze staraliśmy, to taki był nasz cel od początku, żeby te informacje, które pokazujemy, przekazywać prawdziwe, żeby one były sprawdzone w kilku źródłach. I tak samo autorzy, jeżeli prosimy kogoś o napisanie artykułu do naszego dziennika, to prosimy takie osoby, co do których mamy pewność, że nie będą kłamały, tak? Że zgłębiają temat, że im zależy na dobru, że są dobrymi katolikami, aczkolwiek różne osoby do nas piszą, czy z różnymi osobami robimy wywiad, ale wtedy merytorycznie właśnie, że to jest prawda. Czy jeżeli chodzi o historię, czy jeżeli chodzi o ekonomię, czy o politologię, prawda, czy informatykę, tak? Bo teraz buduje się również oprócz tych zagrożeń takich stricte ideologicznych, to właśnie buduje się nowego człowieka informatycznego, czy jakiś taki właśnie cyber człowieka, no to są przerażające wizje, o których pisze na naszych łamach dość regularnie pan właśnie doktor Grzegorz Osiński z naszej uczelni w Toruniu.
Pani redaktor, jeszcze kwestia, pani wspomniała Radio Maria i rozmowy niedokończone, że słyszymy siebie nawzajem, możemy rozmawiać, przestajemy być wykluczeni, tak, że mamy też radio, do którego możemy zadzwonić, możemy rozmawiać, możemy słuchać, pytać. No inni też tego słyszą, nie tylko my siebie nawzajem słyszymy. A państwo macie taką stronę również. Czytelników, prawda? Kontakt macie z waszym czytelnikiem.
Tak, to jest bardzo cenne. Bardzo cenimy sobie naszych czytelników, nasze zdanie od początku i właśnie mamy całą kolumnę poświęconą naszym czytelnikom, na której drukujemy listy. Bardzo dziękujemy, zapraszamy do kolejnych korespondencji. No bo to jest bez tego nie ma właśnie pójścia do przodu. Musi być ta wymiana myśli.
A to prenumerata jeszcze jest możliwa? Ta roczna pewnie już nie. Ale
nie,
taka...
roczna była do końca grudnia, proszę, do 20 grudnia, proszę ojca, ale teraz możemy zaprenumerować nasz dziennik zawsze do 20 dnia każdego miesiąca na następny miesiąc. A w poprzednim miesiącu, w którym się kończy kwartał, na następny kwartał. Także zawsze, czy na półrocze potem do 20 czerwca.
Pani redaktor, kogo pozdrawiamy? Bo my jeszcze raz całą redakcję. Mam nadzieję, że coś w okolicach 29 uda nam się być może razem. Za to, co robicie, dziękujemy. Kogo pani
proszę
pozdrawia?
Ojca, pozdrawiamy naszą redakcję, która no w tej chwili jest, tak, też pani tu przede mną wspominała o chorobach, ale już jakoś wychodzimy. Na prostą część osób w Warszawie tutaj miała i tego wirusa, ale staramy się nie żyć chorobami, nie żyć wirusem, tylko tym, jakie cele mamy. Nadzieją, tak, i Panem Bogiem, ufnością. Zresztą od początku, mimo różnych trudności, to zawsze ta ufność u nas była. Bardzo dziękujemy Panu Bogu za tę łaskę, bo bez tej ufności Pana Boga, że nam pomoże, no to nic nie można zrobić. Dlatego zawsze trzeba mieć tą nadzieję, taką, która płynie z serca Pana Jezusa.
Dziękuję bardzo, pani redaktor. Pani Aleksandro, dla pani co jest ważne? Jak pani planuje ten nowy rok? Dziś się rozpoczął. Czy jakieś decyzje ważne, czy jakaś taka uwaga dla nas? Jak pani postrzega rzeczywistość i to, co trudne?
Taka uwaga dla wszystkich właśnie, którzy się też zastanawiają nad podjęciem tych studiów, w ogóle nad zmianą czegokolwiek w swoim życiu, to właśnie na tej uczelni jest ta prawdziwa wolność słowa, o której się tak teraz szeroko mówi. To jest po pierwsze. Po drugie, proszę się nie bać podejmować trudnych decyzji. Wszystkie też przeciwności losu, które stoją w naszej drodze w podjęciu jakiejkolwiek decyzji, czy też właśnie między innymi w rozpoczęciu studiów na naszej uczelni, proszę nie zważać na to. Iść za słowami ojca Dolindo, Jezus tym się zajmie, aleluja i do przodu.
Czy tak zawsze było u pani? Z tym Jezu ty się tym zajmie, taki dojrzałe spojrzenie?
Jezus ty się tym zajmie akurat zawsze, powiem szczerze, odkąd przeczytałam książkę właśnie między innymi poświęconą ojcu Dolindo, to zawsze, jeżeli mam jakiekolwiek trwogi, to właśnie tak zwane trwogi to do Boga, tak? Ale nie tylko, też tych takich rzeczach oczywiście przyjemnych, czy należy rozmawiać z Panem Bogiem, powierzać Jemu trudności nasze, a wtedy wszystko będzie dobrze. Naprawdę. To jak każdy człowiek też w karierze swojej zawodowej różne ma problemy. To nie unikniemy tego. Cierpienie jest też składnikiem naszego życia, tak? Bez cierpienia nie ma egzystencji. Ale nie bójmy się tego. Z Panem Bogiem można wszystko, naprawdę.
Bardzo Panią dziękuję. Aleksandra Lewandowska. Dziękuję Pani Aleksandro. Kogo Pani pozdrowi?
Chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studiów MBA, mojej koleżanki, moich kolegów, wszystkich wykładowców naszej uczelni, ale także wszystkich moich najbliższych. Życząc im wiary, nadziei i miłości na następny rok.
Dziękuję pani redaktor, również dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję paniom. W naszym studiu cały czas są z nami. Emilio, kogo ty chciałabyś pozdrowić? Co ważnego w tym roku? Jakąś decyzję podejmujesz, czy...
Nie podejmuję żadnych postanowień noworocznych. Po prostu to jest kolejny rok i nie zamierzam... Myślę, że wszystko po prostu w moim życiu jest na razie w porządku.
Trzymasz się Pana Boga?
Trzymam się.
Trudne to, czy nie?
No czasem trudne, no, jak doświadcza nas.
Pan Bóg jest wymagający?
Oj, tak.
A ludzie?
No, myślę, że mniej.
A ty?
Znaczy, ja jestem wymagająca. Zależy, czy wobec siebie, czy wobec innych.
Siebie?
Myślę, że wobec siebie jestem bardzo wymagająca.
No to tego ci życzymy, niech tak będzie. A kogo pozdrowisz?
No na pewno moich rodziców, rodzeństwo, którzy pewnie mnie słuchają, chrzestnych. No babcie, która też pewnie przed telewizorem siedzi.
Dziękuję. Wojciechu?
Ja, jeśli chodzi o postanowienia, to myślę, że one z czasem przyjdą. Zobaczymy, ale na pewno chciałbym wrócić na warsztaty jeszcze. Warsztaty zimowe, warsztaty letnie. Mam nadzieję, że na Sylwestra w przyszłym roku.
Zapraszamy.
Tak.
Kogo pozdrowisz?
Pozdrowię babcię, która pewnie ogląda teraz z panią Hanką. Pozdrawiam całą moją rodzinę, przyjaciół, z którymi spędziłem tego Sylwestra. No i wszystkich moich znajomych ze szkoły i z Bydgoszczy.
Bardzo dziękuję. Panie Grzegorzu?
No ja postanawiam chyba bardziej ufać. Chciałbym pozdrowić wszystkich. Grono mam bardzo szerokie, więc tych wszystkich, którzy chcieliby to pozdrowienie przyjąć. A w tym roku wysyłałem życzenia o następującej treści, że życzę ci sprawnego ciała, sprawnego umysłu, a przede wszystkim sprawnego przez duże S, sprawnego serca. Liczy się życie każdego z nas. Każde życie ma znaczenie. Ktoś blisko czy daleko na pewno nas potrzebuje. A więc miej oczy i uszy otwarte.
Dziękujemy Państwu. Małżonkę też pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy, że też jest z nami, chociaż w pewnej odległości, ale to też ważne. No i syna Michała.
Tak.
Bardzo dziękuję. Dziękuję, drodzy Państwo, Wam. Ja myślę, że pod tymi życzeniami się podpisuję. Niech one się realizują w naszym życiu. Bardzo dziękujemy za tą troskę o dzieło Radia Maryja. Troszmy się o siebie nawzajem, troszmy się o formację i tą duchową, i fizyczną. To, co możemy zrobić w tej przestrzeni, która w jakiś sposób zależy od nas. Dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.